Radio Wnet melduje się z Terespola. Jesteśmy w tym pięknym i historycznym, jak Państwo słyszeliście, mieście. Państwo Flemingowie i rodzina Flemingów tutaj bardzo wiele w przeszłości zrobili, ale niewiele z tego zostało, bo car Mikołaj postawił twierdzę, na którą jej budowę musiał zniszczyć, albo chciał. XI-wieczne klasztory katolickie. W ogóle bardzo ciekawy teren historycznie i kulturowo. My łączymy się z panem posłem Januszem Szewczakiem, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Pan poseł z tego terenu, ale najpierw sprawy warszawskie, bo wczoraj dotarły do nas informacje o tym, że pan profesor Nalaskowski został zawieszony na swojej uczelni i rektor bada, czy poglądy pana Nalaskowskiego i sposób ich wyrażania licują z godnością naukowca, a z drugiej strony sąd apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok. Otóż dziennikarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz został pozwany przez panią Annę Dryjańską, która zorganizowała albo wzięła udział w manifestacji proaborcyjnej pod domem Jarosława Kaczyńskiego. W pierwszej instancji sąd odrzucił pozew, uniewinnił i kazał pani Dryjańskiej zapłacić koszta procesowe, a w drugiej winnym, czy w sądzie apelacyjnym winnym okazał się Rafał Ziemkiewicz, który ma zapłacić portalowi Onet za opublikowanie przeprosin. No, pomijając fakt, że portal Onet nie ma nic do rzeczy w tym procesie, bardzo ciekawa jest postawa sądu apelacyjnego. Pana zdaniem, to cytując Kisiela, fragment większej całości?
Tak, to fragment wojny z wolnością słowa. Fragment wojny z wyrażaniem własnych poglądów. Najwyraźniej pan redaktor Ziemkiewicz trafi na przedstawiciela kasty sędziowskiej, a nie racjonalnego sędziego. Natomiast zadziwiające jest to, że tak profesor Hartmann z Uniwersytetu Jagiellońskiego ciągle nie jest zawieszony przez władze krakowskie, a wyraża się językiem wyjątkowo plugawym, agresywnym, pomawiającym, szkalującym środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością, a nawet wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, których są przecież miliony. Jakoś tutaj nie widzimy żadnych działań uniwersytetów Jagiellońskiego, przecież uniwersytetu z taką tradycją. Profesor Nalaskowski jest osobą, która używa bardzo wyważonego języka. Powiedział, ja czytam często jego publikacje w różnych tygodnikach. No jest to, jak to można powiedzieć, profesor pełną gębą, czyli człowiek, który trzyma pewien poziom cywilizacyjny, kulturowy, a jednocześnie stał się ofiarą tego typu działań cenzorskich. To jest dowód, kolejny dowód na to, jak agresywna jest ta ideologia LGBT i jak kasta sędziowska, bo przecież żaden racjonalny sędzia takich decyzji, takich wyroków by nie wydawał. Wykorzystuje to do walki politycznej po prostu. To trzeba otwarcie powiedzieć, i że uniwersytety dzisiaj w Polsce w ogromnej mierze stały się takimi kuźniami lewacko-neoliberalnymi, które zamiast wychowywać i szkolić, kształcić, edukować młodych Polaków, w dużej mierze zajmują się politykowaniem, zajmują się ideologią, wspieraniem tej ideologii bardzo niebezpiecznej, którą słusznie przecież arcybiskup, metropolita krakowski nazwał tęczową zarazą, czyli pewną formą, można powiedzieć, zarażania serc i umysłów, pewnego niebezpieczeństwa atakowania tych najważniejszych dla Polski wartości chrześcijańskich, tradycyjnych wartości, jakichś fundamentów po prostu naszej narodowej kultury. To bardzo niebezpieczne zjawisko. To są symptomy, no właśnie, nawet nie będą nie walki już z rządem, to jest forma wojny niewypowiedzianej wszystkim tym, którzy wolność słowa traktują jako również możliwość krytyki pewnej ideologii.
Z drugiej strony, jak patrzymy na międzynarodowe rankingi polskich uniwersytetów, to tak poniżej 400 znajdujemy nasze najlepsze uczelnie. O czym to może świadczyć?
No to świadczy o tym, co powiedziałem, że w dużej mierze zajmują się nie tym, czym powinny, a nie porządkowaniem, że tak powiem, poglądów wykładających profesorów. I jest rzeczą zadziwiającą, że jakoś ani pani profesor Środa, ani pan profesor Hartmann, ani pan profesor Sadurski przecież, który no, wygłaszają haniebne zupełnie wypowiedzi, skrajnie upolitycznione, nie ponoszą żadnych konsekwencji, wprost przeciwnie. Natomiast każda postawa konserwatywna, czy postawa, powiedział, no, o korzeniach jakichś i fundamentach chrześcijańskiej cywilizacji, jest natychmiast karcona, jest natychmiast represjonowana. Słynny przecież był list bodajże rektora chyba Akademii Medycznej, jeśli pamiętam, w Poznaniu. No, to wszystko pokazuje, jak bardzo te no, tak zwane elity, bo trudno mi zaakceptować fakt, że taki profesor Hartmann z Uniwersytetu Jagiellońskiego mógłby uchodzić za elitę intelektualną czy etyczną. A kiedyś przecież tak było. Profesorowie wyższych uczelni to jednak byli luminarze, to był prawdziwa polska, europejska czy światowa wręcz elita. Dzisiaj to są ludzie, którzy po prostu włączyli się w uprawianie polityki, w zwalczanie przeciwników politycznych. To bardzo źle wróży, bo ten autorytet wyższych uczelni, autorytet w ogóle nauki, tytułu naukowego jest skrajnie przez to deprecjonowany. Trudno dzisiaj często odróżnić wykształconego głupca od zwykłego głupka po prostu. To również demoralizuje w dużej mierze postawy, charaktery studentów, młodych ludzi, no, którzy widząc to, że zwalcza się tylko te postawy konserwatywne, te poglądy konserwatywne, no, przyjmują taką bardzo konformistyczną postawę później w życiu.
A pora może pomyśleć, co zrobić z polskimi uczelniami w jakiejś dłuższej perspektywie, by, pomijając te kwestie ideologiczne, stały się one rzeczywiście uczelniami
tak,
na miarę.
Niestety...
Nie, ja nawet mówię o tym, żeby, wie pan, no Polska ma prawie, że wchodzimy do grupy G20, do tych 20 najbardziej rozwiniętych
tak,
krajów świata, to powinniśmy mieć przynajmniej jedną albo dwie uczelnie w pierwszej 50. Ja nie mówię w setce. Ja nie mówię w dziesiątce.
Widać, że ta ustawa o szkolnictwie wyższym, o nauce profesora, przepraszam, premiera Gowina, no nie załatwiła tu w ogóle sprawy. Nie przenosi się to na poziom, powtarzam, etyczno-moralnych postaw czy jakości kształcenia często.
Zmieniamy teraz temat, jeżeli się dalej słyszymy. Słyszymy się, halo?
Tak jest, tak.
Świetnie. Terespol, jadąc tutaj przez wsie Podlasia Lubelskiego, widzimy prawie na każdym płocie plakaty kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu. Te same banery kandydatów Platformy Obywatelskiej widzimy o wiele rzadziej. Pana zdaniem kampania wyborcza do parlamentu w 2019 roku jest już rozstrzygnięta?
Wydaje mi się, że w dużej mierze tak. Dlatego też powiedzieć trzeba, że to jest Terespol, region południowego Podlasia, Biała Podlaska, Radzym, Parczew, aż Zamość, Chełm, skąd jestem parlamentarzystą. To można powiedzieć taki bastion Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze. I no tutaj powiedzmy tych sukcesów Platforma Szczególnych miała niewiele nawet w okresach swojej świetności. Natomiast dzisiaj jest to formacja moim zdaniem schodząca. Platforma jest formacją polityczną schodzącą, mającą własnego programu, własnej koncepcji w ogóle jakiejś ideowej, prawda, bo no, każdy ma inny program, choćby w kwestii adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Sekretarz tego ugrupowania, pan Szłapka, jest za. Inni politycy są przeciw lub się wahają.
No, dominująca opinia jest taka, że jeszcze nie czas o tym mówić, więc kiedy będzie
to
ten czas?
I tak, może to jest tak najtrafniejsza ocena, co nie znaczy, że nie poszliby na wszelkie możliwe, bym powiedział tutaj, dziwactwa nieakceptowalne przez Polaków w zdecydowanej większości. To jest trochę też tak, że no jakby Polacy przez, zresztą tam z tego terenu przecież wywodzą się bardzo dobrzy parlamentarzyści, którzy no zabiegają o te sprawy tego regionu, choćby senator Grzegorz Bierecki, który już kolejny raz kandyduje z tego regionu. Udało się przecież właśnie sumptem polityków, parlamentarzystów, senatora Biereckiego zorganizować kilkanaście dni temu dużą, ważną wizytę w Terespolu wicepremiera Jacka Sasina, który również kandyduje z tego okręgu do parlamentu, i ministra Adamczyka, Andrzeja Adamczyka, i załatwić, podpisać pewien list intencyjny na budowę tunelu w tym mieście, który by no realnie umożliwił ludziom po prostu funkcjonowanie w kontekście tych częstych przejazdów przez koleją transportu składów kolejowych z Chin. No po prostu miasto byłoby podzielone, przecięte nieustannym ruchem tych pociągów, które będą te składy towarowe wieźć do Europy produkty chińskie.
Co zresztą więc widzimy jako korzyść gospodarczą, więc rzeczywiście
tak, trzeba
by to...
To jest realny, tak, realny wymiar taki infrastrukturalny, gospodarczy, ale jednocześnie umożliwiający no, mieszkańcom normalne życie. Także tutaj pan burmistrz, pan Jacek stanął, Daniel stanął na, też na wysokości zadania. I to jest bardzo ciekawy przykład Terespolu. Burmistrza, który nie traktuje tej swojej funkcji jako formy walki z rządem, robienia na złość rządzącym i wypowiadania wojny politycznej, tylko dba realnie o sprawy mieszkańców, współpracuje z instytucjami rządowymi, choć przecież z tego czasu w poprzednich kadencjach spod innego szyldu startował, to jest to no, prawdziwy samorządowiec. Dla niego najważniejsze są kwestie mieszkańców. Nie obraża się na żadnych polityków tylko z tego powodu, że pochodzą z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Współpracujemy bardzo dobrze od lat z panem burmistrzem. No i tu pan Jacek Danieluk, no trzeba powiedzieć, jest takim z krwi i kości samorządowcem. Tak powinna wyglądać współpraca z samorządami. To, że jakaś opcja platformerska czy PSL-owsko-platformerska wygrywa wybory w danym mieście, to nie powinno, że tak powiem, posiadanie innych poglądów nie powinno pozbawiać używania rozumu, prawda? Nie powinno wykluczać myślenia. No po prostu trzeba z tą władzą centralną sensownie współpracować. Przykładem jest przecież skrajnie, bym powiedział, odwrotnym przykładem jest działalność pana prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, który opierał się nawet, żeby prawda, wojsko mogło zadziałać w sprawie tego zamba, które spuścił do Wisły. No przecież gdyby nie upór ministra Błaszczaka, Wojska Polskiego, rządu polskiego, nadal te miliony metrów sześciennych lałyby się skutecznie do Wisły i nie wiadomo ile miesięcy by się lały. Więc widać, że w takich trudnych sprawach, czy sprawach dużych inwestycji, czy sprawach ochrony środowiska, jakichś katastrof, awarii, no ta współpraca między rządem a samorządem powinna być wzorcowa, pełna, bez, że tak powiem, robienia na złość rządzącym, ale z wielką szkodą dla własnych mieszkańców. I tu bardzo lubimy Szczerespola, jest naprawdę takim modelowym wzorcem samorządowca, który szuka wszędzie tego porozumienia, współpracy i wydaje się, że miasto wychodzi na tym i mieszkańcy dobrze.
I taka pozytywna puenta tej rozmowy będzie stwierdzenie posła Janusza Szewczaka. Posiadanie innych poglądów politycznych nie wyklucza używania rozumu. Bardzo pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. A Państwu teraz należy się kilka minut muzyki. A my witamy Państwa z Terespola. Przy telefonie Tomasz Terlikowski, doktor Tomasz Terlikowski i występuje jako katolicki publicysta. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Będziemy rozmawiać o profesorze Aleksandrze Nalaskowskim i jego rektorze, który poczuł się wzburzony sformułowaniem gwałt.
Ja powiem tak, no to trzy rzeczy bym zwrócił uwagę. Po pierwsze na jakąś taką drastyczną nierównowagę, to znaczy nasza debata publiczna rzeczywiście staje się coraz ostrzejsza, ale coraz ostrzejszych sformułowań używa nie tylko strona konserwatywna, ale również strona druga. I proste pytanie, które trzeba zadać. No jeśli rzeczywiście, ja podkreślam, moim zdaniem to jest kara przesadzona, nieadekwatna, niepotrzebna i głupia. Ale jeśli już bardzo chciano karać profesora Nalaskowskiego, to ja się pytam, a co z UJ-em i profesorem Hartmanem, który używa ostrzejszych sformułowań wobec wyborców PiS-u, czy wobec katolików, obrażając po prostu ludzi wierzących, czy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, i nie spotykają go za to żadne konsekwencje. Więc pierwsza rzecz to jest drastyczna nierównowaga. Z jakiegoś powodu władze uczelniane, nie tylko Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale również innych, czują się wzburzone wyłącznie kiedy ostre sformułowania, ten był ostry, profesor Nalaskowski to przyznaje, ale są używane przez stronę prawą wobec strony lewej. Strona lewa, liberalna, lewicowa, postępowa może używać każdego sformułowania, no i nic ją za to nie spotyka. I to jest jakby pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć. Po drugie,
nie wiedzą, musimy przypomnieć, że profesor Nalaskowski ośmielił się skrytykować wędrowny cyrk LGBT i nazwał go wędrownymi gwałcicielami.
Gwałtem, tak. Tam chodziło też o sformułowania odnoszące się do uczestniczek. Jakoś tak bardzo mocno panie, znaczy tak jak pan, ale pan zareagował na uwagi wobec pani. No, więc jakby to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to pokazuje, że ostatecznie celem nowej lewicy nie jest tolerancja, nie jest nawet akceptacja, co już jest i tak dużo więcej, to jest dużo więcej niż tolerancja, ale jest wymuszenie środkami państwowymi, a moim zdaniem już niebawem nie państwowymi, ale ponadnarodowymi, ponadpaństwowymi, czyli przez wielkie korporacje, wymuszenie milczenia tej strony, która nie zgadza się z antropologią stojącą za ideologią LGBT, która ta antropologia na przykład głosi, że głównym podziałem nie jest podział na mężczyzn i kobiety, tylko na homo i heteroseksualistów. No i że w związku z tym, jeśli to jest główny podział, no to tak samo homo, jak i heteroseksualizm jest tak samo naturalny, tak samo dobry, tak samo adekwatny i nie ma żadnych powodów, żeby cokolwiek tym zrobić. Kilka dni temu WHO wprowadziło na przykład, no to jest przykład tego myślenia, wprowadziło do listy chorób tak zwaną niepłodność społeczną. Co to znaczy? No to znaczy, że kobieta regularnie współżyje, ale nie może mieć dziecka, ponieważ współżyje z drugą kobietą. No i to jest też jest jednostka bezpłodności.
Albo chociaż sama jako jest żywo, kobietą trans. I
tak, no, co jako żywo jest oczywiście bzdurą, no bo to nie jest żadna niepłodność, ani bezpłodność, ani cokolwiek innego, tylko jest po prostu niezdolność dwóch kobiet do poczęcia razem dziecka.
To nie jest współżycie seksualne. Bo
znaczy, to już możemy wchodzić w różne tam definicje. No nie jest to płodne współżycie seksualne. My byśmy powiedzieli jako chrześcijanie, katolicy, że to jest niemoralne współżycie seksualne także. Ale to tylko pokazuje, jakby dokąd zmierza to myślenie. I trzeci element. Każdy, kto czyta profesora Nalaskowskiego, a ja akurat czytam i lubię go czytać, wie, że to jest człowiek ściętym, czasami takim mocnym, dosadnym poczuciem humoru, ale że on jakby w żadnym razie nie jest człowiekiem poglądów skrajnych bardzo. Na wielu amerykańskich uniwersytetach, także na wielu francuskich uniwersytetach, spokojnie mógłby takie felietony pisać. Dlaczego? Dlatego, że w tych krajach wiadomo, że felieton jest formułą no, lekką, taką trochę pół serio. W Polsce niestety mamy bardzo postkolonialne elity intelektualne, elity uniwersyteckie i one chcą być bardziej LGBT od LGBT plus na zachodzie. I tną na wszelki wypadek wszystko, co może się kojarzyć z jakimkolwiek odstępstwem od jedynej słusznej linii. I powiedziałbym im, akurat Uniwersytet Mikołaja Kopernika ma piękną historię, jest zasłużony, ma bardzo fajne korzenie i ma też, powiedziałbym, przynajmniej kilku wykładowców innych, ale powiedziałbym im z pełnym szacunkiem dla Torunia i dla Uniwersytetu, im ośrodek jest bardziej odległy od centrum, tym jest gorzej.
Ciekawe jest jeszcze to, że nagle intelektualiści, dziennikarze przestają rozumieć przenośne, przestają rozumieć sformułowania, biorą najbardziej wykręconą wersję za...
Tak, to było oczywiste przecież, że to sformułowanie, że to jest wędrowny gwałt, to jest przenośnia. To znaczy, to nawet moim dzieciom nie trzeba tłumaczyć, co znaczy przenośnia, bo one to wiedzą. Pan rektor najwyraźniej no, nie odrobił lekcji z polskiego i nie wie, co to jest przenośnia, co to jest parafraza, co to są mocne sformułowania, które mają na celu zwrócenie uwagi. No i powiedziałbym, to jest dość zaskakujące, to znaczy, że w debacie publicznej przestajemy rozumieć sformułowania przenośne. Znaczy, oczywiście to jest też trochę moja ironia. Ja nie zakładam, że pan rektor jest człowiekiem, który nie wie, co to znaczy przenośnia. Zakładam, że żeby przyładować profesora Laskowskiego, który nie cieszy się wielką sympatią na swoim uniwersytecie i już kilkakrotnie chciano mu zamknąć usta na różne sposoby, no to wzięto przenośnie i potraktowano ją jako sformułowanie nie, dosłowne. Chciano znaleźć, chciano uderzyć psa, to kij się znalazł.
To jeszcze kolega z Łamów do rzeczy. Rafał Ziemkiewicz i jego wyrok sądu apelacyjnego w sprawie wpisu na Twitterze sprzed 3 lat.
Znaczy ja powiem tak, całkowicie zgadzam się z, no i jeszcze sprzed kilku dni wyrok w sprawie profesora Cęckiewicza. Też zadziwiający, zaretweetowanie mema jest kara, no kompletnie absurdalna, to znaczy to jest jakieś kompletne niezrozumienie Twittera. No a w przypadku Rafała powiem tak, zgadzam się całkowicie z Rafałem, to znaczy trochę nakaz przeprosin jest wpisany w nasz zawód, tak? Znaczy zdarza się, że napiszemy coś za ostro, trzeba przeprosić, ale czymś zupełnie innym jest wymierzenie kary, która jest, idzie rzeczywiście przy łagodnych wyliczeniach w 100 tysięcy złotych i to w medium, które z wpisem Rafała nie miało nic wspólnego. To znaczy, no niby dlaczego na łamach Onetu ma być opublikowany ten, mają być opublikowane te przeprosiny oficjalnie i mają wisieć jako reklama, skoro to nie było na Onecie. Czy naprawdę sąd uważa, że trzeba tak bardzo wspierać wielki niemiecki, a teraz szczęściowo w dużej części amerykański biznes, to przecież jest absurd kompletny. Znaczy, no, to równie dobrze mogliby mu kazać przeprosić na łamach, nie wiem, Izwieści i New York Timesa. Byłoby jeszcze drożej, jeszcze trudniej, jeszcze bardziej poniżająco, tylko nadal nie miałoby to nic wspólnego z tym, co on zrobił, nie wchodząc już w meritum. To znaczy, nie wchodząc w to, o co chodziło w tym pisie, przypomnę, bo może już słuchacze nie pamiętają, że tu pani odnosiła się do zdeformowanych osób, które jej zdaniem w związku z tym, że są zdeformowane, a są przed narodzeniem, można zabić. No i Rafał dość ostro rzeczywiście odpowiedział, że pani też nie jest całkiem uformowana. W związku z tym, czy można ją zabić? No, można spierać się, czy to było bardzo eleganckie, natomiast jakby to powiedzieć, była to odpowiedź na konkretne wypowiedzi. Ostra, jednoznaczna, ale Twitter taki jest. Znowu, no, nie wiem, czy sędziowie no, chyba jednak używają, ale to, no, nigdy nie byli na Twitterze. To jest... Nie wiedzą, że te krótkie wypowiedzi mają formę ostrych, prowokacyjnych i wszystkie strony na Twitterze się takimi sformułowaniami posługują.
Z drugiej strony, Tomaszu, procesy. Osoby, które domagają się aborcji, eutanazji, mówią o jakości życia. Mówią, że jakość życia tych osób, które zostaną zabite albo w łonie matki, albo już pod koniec życia byłaby niska i humanitarne jest ich pozbawienie. No i pani, która domaga się właśnie aborcji, a no, sama mogłaby podlegać tym regulacją, no to jest troszkę aberracja.
Znaczy to jest trochę aberracja, ale też no znowuż jest to przykład smutny tego, że pewne zapisy prawne mogą, nawet jeśli jest w nich jakieś ziarno, prawda, służą wyłącznie do strofowania i krytykowania i niszczenia jednej strony. Zgadzam się z Rafałem, który napisał, że pisowiec czy prawicowiec, bo Rafał też przypomnijmy, to znaczy Rafał Ziemkiewicz, to nie jest w żadnym razie, wbrew temu, co mu się przypisuje często, człowiek jednoznacznie wspierający Prawo i Sprawiedliwość. On idzie własną drogą, często popierał inne środowiska, inne partie i mówił o tym otwarcie. No ale czy o konserwatywnych poglądach, jeśli chce szukać sprawiedliwości, to najbliższy sąd, który może mu w tym pomóc, jest w Budapeszcie.
I to będzie puenta tej rozmowy. Tomasz Terlikowski, bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.